Iwona Wysocka, a dziś moimi Państwa gośćmi są Stanisław Szultka, ekonomista, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego przez Skype'a i Tomasz Rakowski, współwłaściciel FNX Grupy przez telefon. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A jednak mamy niepełny lockdown. Można było się tego spodziewać, panów zdaniem? Stanisław Szultka może pierwszy.
To jest, czy można się było spodziewać, to jest dobre pytanie. Znaczy to trochę zależy od przyjętej jakby strategii. Jeżeli idziemy tą strategią, że próbujemy ograniczać liczbę zakażeń, no i jakby też w pewnym sensie kontynuacją jakby poprzedniej strategii rządowej, no to pewnie tak. Natomiast ważniejsze chyba jest pytanie, czy ta strategia jakby jest skuteczna i czy ona może jakby być skuteczna jakby też w naszych obecnych uwarunkowaniach. I tu pewnie wątpliwości jakby są większe z kilku powodów, znaczy z powodów tego, że po pierwsze społeczeństwo jest już zmęczone restrykcjami, po drugie chyba jednak nastąpiła utrata wiarygodności, że te restrykcje jakby doprowadzą, będą skuteczne w dłuższej perspektywie. Też dlatego, że chyba taki cel, jak rozumiem, tej strategii jest taki, żeby przeczekać do wynalezienia szczepionki. No chyba się odwleka, co najmniej się odwleka, a być może nawet jakby czy pewność, czy perspektywa tego, że ona będzie skuteczna i rozwiąże problem, też gdzieś tam się obniża. I w tym kontekście niestety obawiam się, że ponosimy koszty gospodarcze i społeczne jakby tego dalszych ograniczeń, natomiast tak naprawdę nie uzyskujemy realnych korzyści w postaci właśnie ograniczenia liczby zakażeń i też w jakimś sensie ograniczenia obciążenia służby zdrowia. Koszty niestety ponosimy i obawiam się, że one będą rosły. Niestety dlatego też, że na wiosnę, gdy zostały wprowadzane, to mieliśmy nadzieję, wszyscy w zasadzie, że to będzie, nie wiem, kilka tygodni, no kilka miesięcy maksymalnie. A dzisiaj ta perspektywa w zasadzie się rysuje, że ona może potrwać co najmniej jeszcze rok, być może nawet, nie wiem, dłużej potencjalnie. I tak naprawdę przeczekanie tego z punktu widzenia jakby przedsiębiorstw też no jest bardzo trudne, a w wielu branżach w zasadzie niemożliwe.
Pytanie do pana prezesa Rakowskiego. Na ile przedsiębiorcy są przygotowani na to, że mamy teraz ograniczenia, a może się okazać, jeśli ten wzrost zachorowań na koronawirusa się jeszcze dłużej utrzyma i będzie rósł, że przed nami nawet narodowa kwarantanna, na ile są w stanie przetrwać?
Ja jeszcze tylko wrócę do tego poprzedniego wątku na moment,
bo proszę.
To nie jest fanaberia rządu, że wprowadza się tego typu ograniczenia, bo one obowiązują, jeśli spojrzymy na Europę i we Francji, i w Czechach.
No pełen lockdown w Wielkiej Brytanii nawet.
Tak, są kraje, w których mamy nawet godzinę policyjną, typu na przykład Hiszpania czy Belgia, więc jest właściwie w każdym kraju się to robi, no z tego powodu, że jest bardzo dużo przypadków. W Polsce mamy obecnie, padł ten rekord 25 tysięcy przypadków w ciągu jednego dnia, więc pozostaje pytanie, no co innego można zrobić? Minister zdrowia powiedział wczoraj, że po prostu trzeba działać radykalnie, bo służba zdrowia jest na granicy wydolności. To o to się tutaj toczy ta cała walka tak naprawdę. To jest ta pierwsza linia frontu. Każdy, kto ma kontakt ze szpitalami, ze służbą zdrowia, z pracownikami szpitali, no to wie, że tam rzeczywiście przebiega ta linia tej walki. I o to chodzi, żeby te szpitale to udźwignęły. No nie takie kraje jak Polska sobie z tą sytuacją nie radziły i padały w jakimś sensie. Tak więc no, to byłaby tragedia, gdybyśmy do tego dopuścili. Tak więc no, konieczne są jakieś ograniczenia. Myśmy się już wszyscy trochę przyzwyczaili do tego, bo siedzieliśmy od marca na tym pierwszym, w tych pierwszych ograniczeniach bardzo karnie, kiedy liczba zachorowań tam oscylowała, już nie pamiętam, no 300, jakieś takie liczby dzisiaj wydające się zabawne. No, ja chcę przypomnieć, że rząd wtedy bo ja jestem też jakby beneficjentem tych wszystkich programów pomocowych, no, że rząd udowodnił na wiosnę, że chce i pomaga przedsiębiorcom. Więc tutaj o tą stronę jestem spokojny. Oczywiście też nie jest tak, że tych pieniędzy i tych instrumentów pomocowych jest no nie wiadomo ile.
No tak, bo budżet nie jest z gumy, dokładnie.
Tak, tak. Tak więc czy przedsiębiorcy są przygotowani? No to jest trudne pytanie. To wszystko zależy od, właściwie zależy od branży, zależy od samej kondycji finansowej firmy, od tego, jak bardzo ona ucierpiała w przy poprzednich restrykcjach. Na pewno jest tak, że nie przejdziemy przez to wszyscy suchą stopą. Myślę, że każdy ucierpi w mniejszym lub większym stopniu właśnie w zależności od branży, od kondycji finansowej. Natomiast mamy partnera w administracji państwowej. Ja tak na to patrzę, biorąc pod uwagę to, że przykład Polski jest podawany, to zachowanie względem przedsiębiorców, jeśli chodzi o tarczę, o zwolnienia z ZUS-u, zwolnienia właśnie z ZUS-u dla pracowników, jest podawany jako taki jeden z modelowych przykładów zachowania i próby ratowania miejsc pracy, która się powiodła.
Teraz
jeżeli mogę, przepraszam, proszę jeżeli bardzo. Mogę jeszcze jakby jedno zdanie. Znaczy, oczywiście nikt nie kwestionuje tego, że jakby trzeba podejmować pewne działania i w szczególności takie działania, które zapewnią funkcjonowanie, zdolność do funkcjonowania służby zdrowia. I to jest jakby oczywiste, tylko też trzeba pamiętać i myśleć jakby w trochę dłuższej perspektywie. To, co wydawało się, te działania, które się wydawały skuteczne i uzasadnione na wiosnę, myśląc o perspektywie kilku miesięcy, tak? Dzisiaj, jeżeli stoimy przed perspektywą roku, być może dłużej, już niekoniecznie wydają się uzasadnione, bo nie chodzi tylko o zapewnienie na dzisiaj czy najbliższe 2-3 tygodnie jakby zdolności służby zdrowia, ale zapewnienie jej w najbliższych miesiącach, a być może jakby latach. I do tego też potrzebne są no środki finansowe, tak? Państwo musi funkcjonować, znaczy ludność musi mieć dochody, przedsiębiorstwa muszą zarabiać, prowadzić działalność, budżet musi mieć podatki, na to wszystko jakby są potrzebne pieniądze. Znaczy, jeżeli tego nie zapewnimy jakby w dłuższej perspektywie, no wtedy to będą koszty i też te koszty się będą przeliczały na życie, tak? Na skracanie życia, na gorszą jakość życia, na umieranie, bo nie będzie jakby za co leczyć. I to nie jest już dzisiaj jakby jakaś hipotetyczna jakby perspektywa, tylko jeżeli myślimy, widzimy, że ta sytuacja potrwa dłużej, to jednak trzeba szukać jakby innego rozwiązania. I jeszcze tylko jedna rzecz, znaczy same restrykcje to jest jakby jedno, ale jakby, że tak powiem, napędzanie pewnego strachu. Ja mówię, to nie jest kwestia tylko, nie wiem, czy rządu, czy media. To jest jakby ta cała sytuacja. Media też jakby nakręcają jakby w jakimś sensie to. To się przekłada na wzrost niepewności w całym społeczeństwie, a to w konsekwencji się przekłada też na ograniczenie zakupów, bo nie wiemy, co będzie w przyszłości. I to się potem przekłada też na właśnie popyt konsumpcyjny, który jest jednym z motorów jakby rozwoju gospodarczego. I im dłużej ta sytuacja będzie, no tym te koszty ekonomiczne i społeczne będą dużo wyższe, a za chwilę się okaże, że nie ma już jakby środków budżetowych, zdolność do zadłużenia też jest jednak będzie ograniczona, żeby ratować, żeby dofinansować przedsiębiorstwa czy innego rodzaju, znaczy przedsiębiorstwa produkcyjne czy usługowe, też dlatego, że tak naprawdę przez to właśnie ten strach i obawy dla niektórych branż, dla niektórych biznesów być może nie będzie powrotu, albo nie będzie przynajmniej szybkiego powrotu w perspektywie nawet roku czy dwóch. Mm-hmm. I to trzeba jakby brać pod uwagę. I strategię też zdrowotną dostosowywać z myślą o jakby całości ekonomicznych i społecznych i przede wszystkim w dłuższej perspektywie, a nie tylko tygodnia czy dwóch.
Mm-hmm. Znaczy, ja tak się zastanawiam, czy ten strach jest nieuzasadniony. No bo jeżeli rzeczywiście mamy taką dużą ilość przypadków, no to zaraz może się okazać, że nawet jeśli te lokale pozostałyby otwartymi, to i tak będą świeciły pustkami po prostu. Nikt nie będzie do nich przychodził z tego względu, że ludzie będą się bali. I tak widzieliśmy swego czasu, jak drastycznie spadły liczby osób, które na przykład korzystały z kin, które już zostały otwarte w pewnym momencie, tak? Po prostu ludzie zmienili swoje nawyki, no, starali się unikać tych miejsc, gdzie jest jakieś skupisko ludzi, pomieszczenia są sztucznie wentylowane i no, po prostu się bali.
To prawda, znaczy to... Skutek. To prawda, znaczy ja się zgadzam z tym, że to jakby, że to nie jest jakby konsekwencja, znaczy, że to jest oczywiście uzasadnione, jeżeli my jakby patrzymy na tego koronawirusa, że on jest jakby bardzo groźny i zagrożeniem jakby dla naszego zdrowia i życia. I tak jest, ale też dzisiaj wiemy jednak więcej o koronawirusie i widzimy, że on jest jakby istotnym zagrożeniem zdrowotnym i też oczywiście życia dla osób starszych i dla osób jakby mających jakby poważne schorzenia inne, tak? I dlatego być może strategia, która bardziej była ukierunkowana na ochronę tych grup społecznych w różnym aspekcie, oczywiście to nie jest oczywiście łatwe, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale pozostałej części jakby żeby pozwoliła w miarę normalnie funkcjonować i też obniżać jakby ten poziom strachu w społeczeństwie, no wydaje się, że w sytuacji, gdy jednak ta perspektywa walki z pandemią jest dłuższa, no wydaje się, że powinna być rozważona, a nie tylko powinno być kopiowane rozwiązań, te, których robiliśmy na wiosnę.
Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji i tutaj chyba każda decyzja w związku z tym podjęta nie będzie dobrą decyzją, ale z drugiej strony widzimy, co się dzieje w szpitalach. Widzimy, że nawet gdy dochodzi do jakiegoś innego zachorowania niż koronawirus, do wypadku na przykład samochodowego i jest potrzebna karetka, to jej po prostu nie ma, bo te karetki wszystkie są zajęte, więc coś jednak musimy zrobić, żeby chociaż na moment odciążyć służbę zdrowia, żeby złapała oddech. No i w tej sytuacji chyba jednak ograniczenia wydają się uzasadnione. Ale jeszcze z innej strony patrząc, w dniu ogłoszenia obostrzeń przez premiera, czyli wczoraj, zgłaszali się też przedsiębiorcy z apelem, aby ewentualne obostrzenia, to jeszcze było przed tym, zanim premier ogłosił, aby takie obostrzenia ogłaszać o tydzień wcześniej. Na ile panów zdaniem w ogóle to jest możliwe i na ile by ten tydzień czasu pomógł przedsiębiorcom?
Nie, no myślę, że na pewno trzeba tutaj wprowadzić jakiś margines, który da szansę, żeby się przygotować. Pan premier wspominał akurat, bo wczoraj wysłuchałem tej konferencji, o tej restrykcji związanej z zamknięciem cmentarzy, która łączy się na przykład z osobami, z firmami, które handlują kwiatami, zniczami. Jakby tłumaczenie było dosyć proste, że bez względu na to, jaka data byłaby podana, to i tak ci, którzy chcieli odwiedzić te cmentarze, to i tak by ruszyli na te cmentarze no, po prostu przed tą datą, więc starano się to skrócić. Ta decyzja też nie była prosta, no, tam była duża dyskusja na ten temat. Natomiast z tego, co słyszałem, no, tutaj pan premier odpowiadał na pytania internautów, to były ciężkie pytania, różne pytania i od przedsiębiorców, i od zwykłych ludzi. I nie unikał tych trudnych pytań. I w mojej opinii no jakby jest, tak jak powiedziałem wcześniej, no, administracja państwowa jest partnerem w tej trudnej sytuacji. Tak? Oni nie stają tyłem do przedsiębiorców, tyłem do ludzi, tyłem do problemów, tylko no są też na tej pierwszej linii i muszą podejmować te trudne decyzje. My możemy sobie tutaj teoretyzować w zaciszu naszych domów ciepłych, naszych pokoi i bez żadnej odpowiedzialności właściwie. Możemy snuć różne plany i teorie, a tam są ludzie, którzy muszą podejmować te decyzje, z którymi nikt wcześniej się nie mierzył i później biorą odpowiedzialność za to, że nie wiem, jakieś określone grupy ludzi będą umierały, ktoś będzie tracił biznesy, coś się będzie działo nie tak i to wszystko jakby spada na tych, którzy te decyzje podejmują. Tak więc uważam, że powinniśmy dostosowywać się do tego, co się sugeruje i też solidarnie jako społeczeństwo do tego podchodzić po prostu. No, jeśli te restauracje na przykład są pozamykane, no to wesprzeć jakimś zamówieniem po prostu z dowozem, czy spróbować poszukać takich właśnie rozwiązań, żeby jakoś nawzajem sobie w tym trudniejszym czasie pomagać.
Mhm. Powiem a propos tego czasu, nie chcę tu już komentować tej kwestii jakby cmentarzy, no to jest rzeczywiście jednostkowa sytuacja trochę, ale rzeczywiście na pewno ta perspektywa czasowa jest ważna, ale ja bym powiedział też, raczej powinniśmy myśleć być może pewnymi ograniczeniami, które by mogły funkcjonować jakby w miarę stale, czy w dłuższym okresie, a nie zmieniać ich nawet z tygodniowym wyprzedzeniem, być może one nie powinny być jakby tak drastyczne, tak? Bo widzimy, że branże różnego rodzaju jakby się dostosowują jakby swoje biznesy, jeżeli mają jakby możliwości i znają jakby te restrykcje. Więc raczej być może powinniśmy szukać takich ograniczeń, które jakby mogą, nie zamykają powiedzmy zupełnie tych biznesów, natomiast jakby ograniczają być może to ryzyko zakażeń. I takie wydaje się, że one byłyby bardziej racjonalne i mniej jakby dotkliwe jakby z punktu widzenia gospodarczego, tak? Bo to oczywiście nie chodzi o to, żeby dzisiaj nic nie robić, tylko żeby podejmować jakby decyzje, patrząc jakby całościowo i te koszty, o których pani redaktor też powiedziała, że to nie jest tak, że przecież ludzie dzisiaj zaczynają przez niewydolność służby zdrowia umierać jakby, czy chorować, albo nie są właściwie leczeni właśnie też na inne choroby, tak? Więc jakby trzeba patrzeć na jakby całościowo na tą sytuację i takie podejmowanie decyzji jakby w dłuższym horyzoncie czasowym, no wydaje się, że potrzebne. I druga rzecz jeszcze tylko na koniec, bo to nie jest tak, że wprowadzi się ograniczenie i on automatycznie będzie realizowany, jeżeli społeczeństwo, czy przedsiębiorcy, czy różne grupy, do których to się tyczy, jakby nie będą widziały, jakby, czy wierzyły w sensowność jakby tych decyzji. Dlatego moim zdaniem powinniśmy pracować nad lepszym uzasadnianiem, tak? Przedstawianiem jakby uzasadnienia dla podjętych decyzji, dlaczego te branże na przykład, czy te sektory zamykamy, a innych nie, tak, że to ma jakieś uzasadnienie, bo wtedy jeżeli czujemy, że one są racjonalne, że one mają jakieś przesłanki merytoryczne i widzimy, jesteśmy w stanie się z nim zgodzić, no łatwiej się do nich dostosowujemy, tak, a jeżeli tego nie widzimy, no to po prostu one nie będą w praktyce przestrzegane.
I tutaj stawiamy kropkę w tym temacie. Zostały nam ostatnie 2-3 minuty. Trwa liczenie głosów w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Według nieoficjalnych informacji tutaj się troszkę różnią stacji amerykańskich telewizyjnych. Fox News podaje, że Joe Biden ma 264 głosy elektorskie, a Donald Trump 214. A CNN podaje, że Biden ma 253, Trump 213. Kto wygra? Kogo bardziej lubią rynki, Bidena czy Trumpa?
Wydaje mi się, że patrząc na wyniki tych stanów wahających się, no to raczej Joe Biden wygra. W wyborach. Mhm. Natomiast już sztab Donalda Trumpa zapowiedział, że będzie kierował sprawę do sądu. No i taka sytuacja właśnie zakwestionowania wyników wyborów, no, może mieć taki dosyć ciekawy wpływ na rynki szeroko rozumiane, no bo to będzie jakaś taka sytuacja jakiegoś klinczu, jakiejś niepewności, więc pewnie dojdzie do jakiegoś spadku wartości dolara, pewnie w kontrze do tego umocni się złoto. Natomiast kończąc ostatnie zdanie, to ja osobiście patrzę na to, który kandydat byłby lepszy dla Polski. Nie ukrywam swoich sympatii i tutaj układałem właśnie w obecnym prezydencie, w panu Trumpie, bazując na tym, jak udało się zbudować te relacje między Polską a Stanami. Także to, że Trump był w dosyć mocnej opozycji do Niemiec. USA sprzeciwiały się budowie Nord Stream 2. Mieliśmy zniesione wizy do USA. Mamy żołnierzy stacjonujących na swoim terenie. Więc to są te rzeczy, które były ważne dla Polski. Nie wiem, co z nimi będzie przy nowej administracji, jeśli pan Biden zwycięży. Zobaczymy. No, na pewno trzeba będzie te relacje budować w jakimś sensie na nowo.
I Stanisław Szultka. Mhm.
Ja tylko jakby jedno zdanie. Znaczy, myślę, że rynki w zasadzie dostosują się do jednego i drugiego. Dzisiaj rzeczywiście widzimy, że raczej Biden ma większe szanse, ale rynki zaakceptują obu, bo gdzieś tam jest wkalkulowane. Natomiast rzeczywiście obawiam się scenariusza takiego, że ta różnica, i to właśnie raczej może mieć miejsce, że ta różnica jest niewielka i będą kwestionowane. I to być może tak szybko się nie rozstrzygnie ostatecznie, kto będzie tym formalnie legalnym już prezydentem. I ten scenariusz jest najgorszy, bo on będzie powodował w dzisiejszym jakby niepewnym świecie z powodu właśnie pandemii, z powodu napiętych relacji z Chinami, on będzie powodował jeszcze dodatkowe presje i wzmocnienie niepewności. I ona też nie jest dobra dla nas, tak? Czy generalnie w ogóle nie jest dobra dla świata. I to jest najgorszy niestety możliwy scenariusz.
Bardzo dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Tomasz Rakowski, współwłaściciel FNX Group, Stanisław Szultka, ekonomista, wykładowca UG. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Również dziękuję. Do usłyszenia.